Największy lodowiec na Antarktydzie to zarazem największy lodowiec świata. Znamy go od 1952 roku, stanowi 10% powierzchni Antarktydy, ma 400 km długości i 50 km szerokości. Lodowiec Lamberta oszałamia grubością ponad 2,5 km. Widnieje rzecz jasna w Księdze Rekordów Guinnessa i jest przedmiotem badań mających między innymi na celu wyjaśnienie, jak faktycznie wygląda sytuacja ze zmianami klimatu. Co ciekawe, badania są wykonywane metodą teledetekcji, czyli z odległości korzystając z sensorów umieszczonych albo w samolocie, albo chociażby w przestrzeni kosmicznej. Przypomnijmy sobie, że lodowiec powstaje na przestrzeni wielu lat, gdzie lód ulega kompresji, tworzy się z niego gigantyczny blok, który w dodatku się porusza. I inaczej na niego wołamy, że to lądolód. Skupmy się na rozmiarach lodowca Lamberta. 400 na 50 km imponuje. Ale tak do końca to lód się na tym nie kończy. Bowiem ten rozległy lodowiec przechodzi w lodowiec szelfowy Ameriego, który ma z kolei, uwaga, ponad 62 tysiące kilometrów kwadratowych. Warto wiedzieć, że lodowiec szelfowy to nic innego jak dalsza część lądolodu, która już unosi się na powierzchni wody. I co ciekawe, choć na krańcach tego lodowca szelfowego nie widnieje ani jedna krowa, tak mamy do czynienia z bardzo częstym cieleniem się. A cielenie się to nic innego jak odrywanie się gór lodowcowych od czoła lodowca. A wszystko za sprawą podpływającej non-stop cieplejszej wody oceanicznej. Zatem największy lodowiec świata przechodzi w lodowiec szelfowy Ameriego, który jest wielkości Łotwy. A choć generalnie został dołączony do terenu Antarktyki, i tak od lat Australia kłóci się, że lodowiec Ameriego to do nich powinien należeć. Nieopodal miejsca, uznawanego za miejsce przejściowe między lodowcem szelfowym Ameriego a potężnym lodowcem Lamberta, znajdują się góry księcia Karola, nazwane na cześć brytyjskiego następcy tronu, który w 2020 roku jeszcze się nie doczekał tego tytułu. Ciekawe, że pasma górskie tam się mieszczące następnie nazwano Athos, Porthos i Aramis na cześć trzech muszkieterów. Mieści się tutaj również oaza arktyczna, która po prostu polega na tym, że nie ma tutaj czapy lodowej i wyjątkowo widać ziemię. W oazie Ameriego znajduje się jezioro episzelfowe, Beaver Lake, a episzelfowe znaczy, że kiedyś jezioro było zwykłym jeziorem, a że zostało zamknięte od świata przez lodowiec, no to już stało się episzelfowe. Tym niemniej, na jego powierzchni pływa lód, który jest na tyle gruby i stabilny, że stwierdzono, że nie byłoby problemu z tym, by na jego powierzchni miały lądować samoloty. I zaczęły lądować zarówno australijskie, jak i sowieckie. Powstała nawet sowiecka stacja Sojuz. Badała dla potrzeb lotnictwa wojskowego okolice. Natomiast w momencie rozpadu Związku Sowieckiego stację zamknięto. Z kolei Australijczycy odkryli w regionie bogate złoża węgla. I jeszcze na temat lodowca szelfowego Ameriego warto powiedzieć, że został nazwany na cześć pewnego przedstawiciela rządu brytyjskiego w Australii, pana Williama Ameriego. No to na czyją cześć nazwano największy lodowiec świata? Zwolennicy teorii spiskowych musieli włączyć ten materiał z racji panującej legendy wokoło największego lodowca świata. Niektórzy na podstawie bardzo luźno ze sobą powiązanych faktów są zdania, że w jego rejonach mieściła się tajna baza III Rzeszy, gdzie mieli schowaną niebotyczną ilość ubotów. Na dowód wspominają o operacji High Jump, organizowanej przez kontradmirała Richarda Byrda w latach 1946-1947, gdzie mieli rzekomo walczyć z nazistami, choć oficjalnie tam popłynęli po to, aby przećwiczyć sprzęt i ludzi w strefie podbiegunowej, zbadać możliwość postawienia tam baz i generalnie zebrać jak najwięcej wiedzy na temat wszelkich warunków tam panujących. Operacja, trzeba powiedzieć, że była pechowa. Podczas operacji w zamieci rozbiła się amerykańska patrolowa łódź latająca Martin PBM Mariner i zginęło niestety 3 żołnierzy. Następnie podczas rozładunku zapasów nastąpił kolejny wypadek, podczas którego zmarł kolejny żołnierz. Na domiar złego po zakończonej akcji odkryto, że pokaźna ilość zdjęć lotniczych była naświetlona i musieli zorganizować kolejną ekspedycję, żeby wykonać już zdjęcia prawidłowo. Dzięki operacji High Jump nastąpiły 2 historyczne wydarzenia. Że kapelan jako pierwszy poświęcił Antarktykę i że dzięki zdjęciom z operacji geograf John Roscoe odkrył to miejsce i nazwał je Baker 3 Glacier. Tak jest, Baker 3 Glacier. To tak był oznaczony samolot zwiadowczy, dzięki któremu mógł analizować zdjęcia. Potem przyjęto nazwę Lambert w 1957. Nazwę nadali Australijczycy, przygotowujący mapy regionu, a nadali ją na cześć dyrektora oddziału kartograficznego Departamentu Rozwoju Australii, pana Bruce'a Lamberta. Myśląc o lądolodzie, można byłoby pomyśleć, po prostu leży i nie zajmuje się niczym specjalnym. A tu się okazuje, że jest dość zajętym lodowcem. Wszystko przez to, że do niego wpada wiele pomniejszych lodowców. I tak jak w przypadku rzek, potem to wszystko spływa do oceanu, ale w nieco wolniejszym tempie, bo zaledwie 800 metrów rocznie. Z tego, co można wyczytać, to takie tempo, choć wolniejsze, zdecydowanie od rzek, to jak na standardy lodowców na świecie, takie tempo jest dość szybkie. A wszystko przez umiejscowienie lodowca. Znajduje się ono nad czymś, co w geologii nazywa się Doliną Ryftową, czyli nad taką bardzo głęboką doliną, która powstała przez to, że skorupa ziemska się rozciąga, a ciśnienie, jakie wytwarza, przyspiesza bieg lądolodu. Cały lodowiec, licząc z lodowcem szelfowym Ameriego, mają razem powierzchnię ponad 1,5 miliona kilometrów kwadratowych. Taka ilość lodu wystarczyłaby, by pokryć nasz kraj 2,5-kilometrową warstwą niemalże pięciokrotnie. Albo jak kto woli, jest tam tyle lodu, że można by pokryć całą Europę ponad 13-metrową warstwą lodu. W każdym razie z taką ilością lodu impreza by mogła trwać w nieskończoność. Jeśli wiesz, że milimetrowa warstwa lodu tworzy się tutaj 2000 lat, to domyślasz się, że sporo czasu upłynęło, by się kilka kilometrów lodu nazbierało. Choć lodowce stanowią zaledwie 10% powierzchni Ziemi, to trzymają w sobie grubo ponad połowę słodkiej wody ziemskiej. Lodowce, choć są dla nas abstrakcją, to dostarczają wielu cennych informacji na temat naszej planety. I pamiętajmy, to dzięki nim występują na naszym globie tak góry i doliny, jak rzeki i jeziora. A skoro jeszcze jesteśmy w tematyce lodowców, to warto przytoczyć choćby przypadek Bloody Falls, czyli wypływów, które pasują do jakiegoś horroru. Jakoś nie kojarzę filmu, który by je wykorzystał, ale jeśli jakiś reżyser się już połasił, to dajcie znać w komentarzach. W każdym razie Bloody Falls biorą się z intensywnego zanieczyszczenia wiążącego się z tlenkiem żelaza. A drugim dziwacznym faktem jest to, że na mapie można znaleźć lodowiec bezimienny. Taką nietypową, bezimienną nazwę nadano lodowcowi jeszcze na początku XX wieku na cześć badacza Karstena Borch-Grewinkowa, który wcześniej, analizując okoliczne lodowce, tak naprawdę zapomniał nadać temu nazwę i stąd tę kupę lodu postanowiono nadać nazwę bezimiennego lodowca. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że Wam ta ogromna połać lodowa się spodobała. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę. Jeżeli nie, to dajcie ze 3 w dół. A jak średnio, to dajcie z 5 kciuków w bok i małą kózkę dorzućcie do tego. Zachęcam do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żeby sobie porozmawiać. Może się dowiecie, o co chodzi z tą kózką. Albo zasugerować, jaki kolejny film zrobić. W każdym razie ludzie są przesympatyczni na Discordzie, więc radzę przyjść, bo na innych będziecie się po prostu nudzić. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki też za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, prawdopodobnie już jakiegoś cieplejszego, kiedy każdy z Was sobie pomyśli, co by zrobił z taką ilością lodu. Proszę pisać w komentarzach. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.